Dobrze, to jak coś, to zrobimy sobie krótkie powtórzenie. Rozważamy osobę Pawła i Jan. I powiedzcie mi, co pamiętacie z tych pięciu rozdziałów, które mamy już przeanalizowane. Takie główne wnioski, które pewnie się powtarzają z obserwacji ogólnej, ale może coś zauważyliście dodatkowo. Jak i co pamiętacie?
O Pawle dla mnie najważniejsza rzecz to jest to, że jest apostołem Jezusa Chrystusa z woli Bożej. Wszystko, co pisze do Koryntian, należy uznać za pisane z woli Bożej, a nie z jakiegoś tam widzimisię Pawła. I Paweł to podkreśla. I chociaż tego nie chce, to musi się chwalić, tak? W cudzysłowie chwalić właśnie, kim jest, co przeszedł, bo po prostu Koryntianie niestety, ale potrzebują, żeby rozmawiać z nimi na tym poziomie. To mnie tak mocno uderza, jeśli chodzi o Pawła.
No i niestety musi Koryntianom, tych, u których był, którzy dzięki niemu się opamiętali, musi, tak jak żeśmy zauważyli, udowadniać i przekonywać ciągle, że jest sługą Bogu, że nie jest odrzucony, że ma Ducha Świętego i że jest narzędziem w Bożym ręku.
No, mają się opamiętać, pojednać się z Bogiem i zrozumieć, że mieć tu świadomość, co się stało w ich życiu, co się stało na krzyżu i żyć potem tego żyć. Paweł z kolei ma bojaźń Bożą, mądrość Bożą, ma ogromną wiedzę, to ma przełożenie na jego życie i wie, że stanie przed Chrystusem.
Na co czeka?
Na dom od Boga.
Paweł, mówiliśmy, że żyje tak, jak wierzy i no niestety musi o tym Koryntianom również przypominać w liście. Dlaczego? No bo się no jest problem z tymi fałszywymi nauczycielami, którzy tam są, którzy nie mają problemu, żeby czerpać korzyści finansowe od Koryntian, tak? A wcale nie są tutaj lepsi od Pawła. I Paweł na to wskazuje.
Upada Paweł na duchu?
Nie.
Nie.
Nie. To jest taka ważna rzecz.
Może być.
Wie, po co żyje, tak. Wie, na co czeka. I
tak.
Tak.
Może wie, być powalony, ale nie będzie pokonany.
Ale nie to, co niewidzialne.
Tak, że czeka na to, co niewidzialne i że nic go nie jest w stanie pokonać po prostu, bo żyje dzięki łasce Bożej. A Koryntianie, powiedzcie mi, co pamiętacie jeszcze z tych rozdziałów, które przestudiowaliśmy, bo mamy obserwację ogólną, ale mi bardziej zależy, żebyście po prostu przypominali sobie wnioski z tych pięciu rozdziałów, które przestudiowaliśmy, bo może tam coś jest takiego, czego myśmy na przykład nie zauważyli w obserwacji ogólnej.
Też zauważyliśmy, że przechodzą doświadczenia, czyli cierpienia, to widać. To nie jest tak, że żyją tylko lekko, łatwo i przyjemnie, beztrosko, bo Paweł też wspomina o ich cierpieniach i doświadczeniach.
Jaka jest zależność między nimi a Pawłem? Paweł jest sługą Bożym i co robi?
Głosi Ewangelię.
Tak, a oni kim są? Tak, czyli oni są odbiorcami tej służby, tak? Dzięki Bóg użył Pawła, żeby się na nich objawiła co? Łaska Boża.
Tak.
Więc jaka ich ma być postawa?
Wdzięczności.
Wdzięczności. Są wdzięczni?
Niekoniecznie.
Niekoniecznie. Różnie to bywa z ich wdzięcznością. Tak, wiemy, że nie wszyscy, ale generalnie była spora grupa, spora część tych, do których Paweł pisze, nie uważali tego. Jak gdyby nie byli wdzięczni Bogu za Pawła i nie okazywali mu takiej postawy, jakiej Paweł by oczekiwał, czyli posłuszeństwa temu, co on pisze. Bo Paweł nie oczekuje, żeby go noszono na rękach, ale zauważcie, oni nie stosują się generalnie, nie mają jakiejś takiej wewnętrznego parcia, żeby zastosować się do poleceń Pawła. I w dalszej części, jak będziemy studiować, w dalszej części, nie wiem, czy dzisiaj dojdziemy, tam jest Paweł tłumaczy, dlaczego właśnie tak jest, jaki jest powód. I on się bardzo ładnie łączy z tym, co w pierwszym liście do Koryntian przestudiowaliśmy. Czyli Paweł nie upada na duchu, przechodzi różne problemy, po ludzku mówiąc, i może wyglądać jak powalony, jak umarły, tak, jak człowiek zrezygnowany już, ale on mówi, ale tak nie jest. Mówi, bo nawet jeżeli taka sytuacja jest, to my ufamy Bogu, który ma moc, jak mówi w pierwszym rozdziale, wzbudzać z martwych. I jeszcze co mówi, zobaczcie, w wersecie 5. Bo mówiliśmy, że ma dom z nieba, ale jeszcze jedna rzecz bardzo ważna.
Duchu Świętym.
Tak. I jeszcze jedno, co Paweł ma? Czym uczynił go Bóg? To się łączy z trzecim rozdziałem, w którym Paweł mówi o Starym i Nowym Przymierzu, tak? I Paweł tutaj, zobaczcie, co mówi w 5. Od 19 wersetu, 18-19, zobaczcie. Tak, czyli on jest sługą Bożym w sensie niesienia Ewangelii i on jest sługą, którego Bóg wykorzystuje, żeby się człowiek mógł pojednać z Bogiem. Co nie oznacza, że Bóg nie może nie użyć nikogo, tak? Ale Paweł wskazuje na siebie jako na narzędzie Boże, tak? Że nie jest, że jest po prostu praktycznie używanym, powołanym przez Boga narzędziem Bożym. Jemu została powierzona służba pojednania. Tak? Zarówno w stosunku do niewierzących, jak i do wierzących, co wynika z kontekstu. Tak?
No właśnie.
No.
Sama końcówka 5 rozdziału, co nam daje też obraz Koryntian, że potrzebują pojednania z Bogiem. Nie dlatego, że są ludźmi niewierzącymi, a właśnie dlatego, że są wierzącymi.
I żyją niepobożnie.
Tak. Czyli w momencie życia niepobożnego Paweł do nich się wzywa, żeby pojednanie się z Bogiem.
Tak, zaraz będziemy właśnie o tym czytać. I co jest jeszcze bardzo ważne, powinni się chlubić, zobaczcie, 5.12, 5.13. Powinni się chlubić Pawłem i jego postawą serca, bo Paweł co mówi w 12 wersecie, w 11? Że nie wszyscy są tacy otwarci i szczerzy jak on, tak? Że on jest otwarty, on mówi tak, jak mówi. To się też przewija, zauważcie, przez kilka tych trzech rozdziałów, że Paweł mówi, nie czytajcie między tak wersetami, tak? To, co pisze, to pisze. Pisze szczerze, jawnie. Jeżeli jest to jawne przed Bogiem, to mam nadzieję, że im wy to zrozumiecie i przed wami też jest to jawne. Że będziecie tak to odbierać, jak mówię. Czyli Paweł mówi szczerze do nich, nie owija, jak to mówimy, w bawełnę, nie uprawia żadnej polityki słownej, żeby coś tam osiągnąć. Ale mówi szczerze, jak się rzeczy mają. Dobra, słuchajcie, w takim razie przechodzimy do rozdziału 6 i przeczytamy sobie ten 6 rozdział, ale rozpoczynając od 5 rozdziału 20 wersetu, żebyśmy mieli kontekst, bo tu jest taki, że gdyby trochę sztuczny podział, natomiast to jest ciąg myślowy, więc może od 20 wersetu, jakby ktoś chciał przeczytać ten cały rozdział, zaczynając od 20 wersetu 5 rozdziału.
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto, jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Balialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mhm.
Dobrze. To mam już tam wynotowane te 20, 21. Ale idziemy teraz dalej. Co o Pawle mamy? Tak, jest współpracownikiem Bożym i napomina jako kto? Jako współpracownik Boga.
Tak. Sługa Boży, współpracownik
tak.
Boży.
Dalej mówi, że jest sługą, tak. Czyli napomina jako sługa Boży, jako współpracownik Boga. Paweł bardzo dobitnych słów używa w 20 wersecie 5 rozdziału, bo mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czyli mówi, daje tym, przynajmniej tak uważam, zastanówcie się, czy to rzeczywiście tak jest, ale Paweł tutaj jak gdyby bardzo dosadnie stwierdza, że jest jak gdyby głosem Boga, tak? Że Bóg poprzez niego mówi normalnie, że w miejsce Chrystusa, że Chrystus by powiedział wam to samo, co my mówimy, więc my jesteśmy sługami Bożymi i to, co mówimy, jest tym, co Bóg chce, żebyśmy powiedzieli i Bóg chce, żebyście wy usłyszeli. I to stwierdzenie, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jest takim dość dobitnym stwierdzeniem. Nie każdy może tak powiedzieć, tak? Paweł wie, co mówi.
To jest słowo synergeo. Pracować razem, współpracować, współdziałać, pomagać. Tak. A tu w starej Biblii Gdańskiej jest napisane, przetoż pomagając mu napominamy was.
Tak. Tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem.
Bo tu, żeby nie wyciągnąć mylnego wniosku, że Paweł stawia się na równi z Bogiem, bo to by nie zgadzało się, ja siałem, Apollos podlał, a Bóg
tak,
wzrosł.
Tak,
bo nie stawia się na równi z Bogiem, ale stawia się w odpowiedniej pozycji, w której Bóg go postawił jako apostoła Jezusa Chrystusa.
Gdybyśmy wzięli tylko te zdanie z 20 wersetu i pominęli cały kontekst listu, w którym Paweł kilkadziesiąt razy powtarza, że jest sługą Boga, tak? No to można sobie tutaj jakieś tam ekwilibrystyki słowno-interpretacyjne robić. Natomiast ważne właśnie, że my mamy kontekst całego listu, widzimy, co Paweł mówi I zauważcie, że to jest piękne miejsce, w którym jest pokazane, że Chrystus to Bóg. To jest taki rodzyneczek. Bóg przez nas mówi w miejsce Chrystusa. No to jak gdyby z kontekstu wprost wynika, że Bóg, którym jest pomazaniec, tak? W miejsce Chrystusa, tak jakby Bóg upominał was przez nas. To jest bardzo ładne miejsce, które jak gdyby dobitnie wskazuje, że Paweł, Bóg, Chrystus utożsamia ze sobą, tak? Ale to tak na marginesie w tym momencie. Natomiast tutaj Paweł wyraźnie wskazuje, bardzo dobitnie, kim jest i jaką służbę pełni. Czyli napomina jako współpracownik Boga i o co się, zobaczcie, troszczy. Ma troskę o Koryntian? Bardzo wielką ma troskę o Koryntian. Bo nie to jest zadaniem ewangelisty i apostoła. Prawda jest taka, że ci, którzy się nawrócili, powinni potrafić zadbać o siebie w swoim gronie. Wśród nich powinni być starsi, tak? Wśród nich powinni być nauczyciele i oni sami, jak gdyby, powinni być jedno. Taka jest, jak gdyby, taka jest prawidłowość, tak powinno być. Paweł przyjeżdżał, nauczał, zostawiał gotowy, byśmy powiedzieli, zgromadzenie, Duch Święty pobudzał ludzi do różnej usługi i to miało się kulać samo.
To powinno być w Bogu samowystarczalne.
Tak, a tu się okazuje, że pomoc Pawła jak gdyby z zewnątrz jest tak, jakby on ciągle ich ewangelizował. Oni ciągle potrzebują jak gdyby wskazówek, bo sami nie potrafią tego zrobić. I Paweł ma troskę o nich jako świeżo nawróconych, tak? A to już minęło bądź co bądź chyba 3 lata około. Zobaczcie 3 werset. W tym, co robi i mówi, nie daje nikomu powodu do zgorszenia. I co jest bardzo ważne, on nie daje powodu do zgorszenia, ale ktoś mówi: Paweł, a co ty się tak wysoko stawiasz? Tak? Co ty się tutaj uważasz za jakiegoś posłańca od Boga, tak? No, mógłby ktoś kwestionować jego apostolstwo, ale pamiętamy, co Paweł mówi. Dowodem mego apostolstwa wy jesteście. Więc ja mam prawo tak mówić, ponieważ wy jesteście dowodem, że Bóg się mną posługuje. Więc to, że Paweł tak mówi, nie jest równoznaczne ze spowodowaniem zgorszenia. Tylko to, co on mówi, mówi tak, jak Bóg by chciał i nie daje nikomu powodu do zgorszenia, mówiąc rzeczy, które są nieprawdziwe, czyli nie kłamie. Paweł mówi cały czas: prawdę mówię, prawdę mówię. Bo co? Zobaczcie, troszczy się o co? Żeby co? Dlaczego? Tak, żeby jego posługa troszczy się o dobre imię swojej posługi. Dlaczego? Bo to jest posługa od Boga. Więc jeśli pomawia się i prawdą by było, że sługa Boży coś robi nie tak, to w jakiś sposób wpływałoby to na patrzenie na Boga, tych, którzy Boga nie znają. Albo tych, którzy jak gdyby utożsamiają tą osobę z Bogiem, który go powołał. Tak? Czyli to jak gdyby on troszczy się o dobre imię swojej służby. Dlaczego? No bo Bóg go powołał. On by chciał, żeby z tej służby była Bogu chwała, a nie Bogu bluźnienie. Pamiętacie list Jakuba? Tam jest, że z powodu waszego postępowania imię Pana, który was zbawił, jest bluźnione. Jest tam w 2 rozdziale bodajże takie stwierdzenie. Troszeczkę parafrazuję, ale właśnie w ten sposób, że jak gdyby wasze złe postępowanie powoduje, że
inni źle mówią o Bogu.
Tak, tak, tak. Patrząc na was. Co mamy w 4, zobaczcie.
We wszystkim okazuje się sługą Boga.
We wszystkim, co robi tutaj, tak, okazuje się sługą Boga. Czyli widzimy jak gdyby wzorzec pewien. Troszczy się o zdrowie duchowe tych, którzy jak gdyby są pod jego opieką. Napomina jak współpracownik Boga, czyli robi to zgodnie ze Słowem Bożym. nie boi się mówić pewnych rzeczy, ale to, co mówi, trzyma się tego, co Bóg mu przekazał. Tak? Nie daje nikomu powodu do zgorszenia swoją postawą, czyli on jest w porządku i we wszystkim okazuje się sługą Boga. Jak to się odbywa? W wielkiej co? W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, we wszystkim. W każdej z tych sytuacji. Czyli bez względu na to, co go spotyka, on jest sługą Boga wciąż. No idziemy dalej, słuchajcie, będziemy tutaj wypisywać, co jego spotyka. Co go spotyka w jego służbie? Tu dużo wiemy. Jest chłostany? Był chłostany, siedział w więzieniu. Był w czasie rozruchów.
Ale też czuwał i kościół.
Zagrożony w trudach, w nocnych czuwaniach. W poście, tak? Czyli w powstrzymywaniu się od jedzenia. No jak czuwał i modlił się, to w tym czasie nie był w stanie jeść, bo poświęcał ten czas na coś innego. Tak? Trudno ucztować i się modlić, czuwając, tak? Patrzcie, co ma od Boga. Czystość, poznanie, wytrwałość, życzliwość przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość. Widzicie, to jest... Nie omieszkał Paweł wspomnieć, że to, co ma, ma poprzez Ducha Świętego otrzymał, tak? Dalej co mamy? Przez słowo prawdy i moc Boga. Przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo. Czyli ma jakąś broń sprawiedliwości, tak? Oręż, narzędzie walki na prawo i lewo, czyli zadaje ciosy na prawo i lewo, tak? Tam Rafał czytał...
Na tarciu i obronie.
Tak, czyli po prostu na prawo i lewo, tak? Czyli po prostu fechtunek.
No tak.
Fechtunek. Natarcie, obrona, fechtunek.
Trzeba to tak.
Blok, atak na prawo i lewo. W tym sensie, że to jest jak fechtunek. Paweł mówi, ja jakbym walczył. To jest taka przenośnia.
Tak, bo na jedną stronę to się bronisz, a drugą stroną
atakujesz. Tak. Dalej też Paweł porusza ten temat. Mówi, bo mu zarzucali, że on cielesnych, na sposób cielesny. On mówi, nasz oręż nie jest cielesny, ale nim burzymy warownie duchowe. Tak? To dalej pisze o tym. Też wraca jak gdyby do tego do tego troszeczkę tematu, ale tutaj w innym kontekście mówi, że on w tym wszystkim okazuje się sługą Boga, czyli w prześladowaniach, ale jednocześnie przez Boga wyposażony duchowo, bo ma Ducha Świętego, tak? Przez słowo prawdy i moc Boga. Czyli przechodzi doświadczenia, ale również jest przez Boga wyposażony. Walczy tym orężem sprawiedliwości na prawo i lewo. Co przechodzi dalej? Zobaczcie. 8 werset. Spotyka go chwała i pohańbienie. Dobra sława i zła sława. Powiemy sobie o tym troszeczkę bliżej przy studium tego, ale jeżeli pamiętacie, na przykład jak Paweł przyjechał do Jerozolimy, pamiętacie? To jakie o nim słuchy chodziły? Dobre czy złe?
Bardzo złe.
Bardzo złe. Prawda to była wszystko? Nie. Ale miał złą sławę? Jak Paweł? O, to ten Paweł. A, to ten Paweł, to dziękuję. Tak? Wielu go nienawidziło po prostu. Ale miał i dobrą sławę, tak? Bo ci, którzy uwierzyli, którzy byli posłuszni Słowu, dziękowali Bogu za Pawła, tak? Że ten, który prześladował, teraz głosi Ewangelię Chrystusa, tak? Także były różne sytuacje w życiu Pawła. Mówi prawdę, choć co? Zobaczcie. Mają go za zwodziciela, a on prawdę mówi.
Jakoby zwodziciela.
Jakoby. Tak.
Paweł chyba odnosi się tutaj do pomówień tak naprawdę.
Tak, Paweł był pomawiany o wiele rzeczy.
I on o tym wie.
Tak. Zwodziciel, bo odwodził ludzi, tak? Od nieprawdy, a przywodził do prawdy. Kto nie chciał odejść, to się przeciwstawiał, tak? Wiemy, co było z kapłanami, jak go traktowali, tak? Jak ludzie go traktowali, którzy nie chcieli przyjąć Ewangelii. Najczęściej to się działo w synagogach, tam gdzie, bo Paweł do Żydów najpierw szedł, do braci. Natomiast no, różnie ludzie reagowali na to, tak? Dalej zobaczcie, 9 werset. Dziewiąty co mówi? Tak, jest traktowany jak nieznany, będąc znany. Do kogo to jest? Jak gdyby... No, a kto chciał listów polecających? No co, nie znają go? To po co? Z otwartymi rękoma trzeba przyjąć. A tu niekoniecznie. Dalej co mamy?
Jakby umierający, a to żyjemy.
Tak, jakby umierający, a to żyjemy. A jednak żyjemy. No można by było to w ten sposób jak gdyby zrozumieć, że taka była sytuacja, kiedy Paweł został ukamienowany. I już myśleli, że nie żyje, a on jednak żyje.
Mogła fama pójść nawet, że
tak,
Paweł
wielokrotnie
żyje,
siedział w więzieniu i już był skazany na śmierć, mówi, jednak żyje. Wielokrotnie, mówi, zdarzały się sytuacje, że już praktycznie, no, tak jak pisze w pierwszym rozdziale, zwątpiliśmy o życiu, a jednak żyjemy, tak? Czyli wielokrotnie, jak gdyby umarli, a wciąż żyjemy, tak?
Tu kolejny, ten jest jako pokarani, ale nie zabici.
Zobacz, co to słowo pokaranie oznacza. jak gdyby karani, ale nie zabici. Mhm.
Paideuo. Mhm. Uczyć, kształcić, wychowywać, ćwiczyć, karcić, karać, poprawiać.
Mhm. Mhm.
Na przykład użyte w pierwszym Koryntian od Pana, bywamy ćwiczeni.
Mhm. Tak, no niektórzy chcieli Pawła naprostować, żeby on wrócił do prawowiernej nauki i przestał nauczać o Jezusie. W Dziejach Apostolskich, jak gdyby, można szukać odpowiedzi na to pytanie. Jak będziemy przy tym rozdziale, ja przygotuję trochę wydarzeń z Dziejów Apostolskich, żebyśmy mogli po prostu sobie... No to najlepiej szukać w Dziejach Apostolskich, w wydarzeniach, które Pawła spotkały.
Ja taką mam bardzo luźną myśl. Ciekawe, czy też nie... Nie mogło być takiej sytuacji, w której niektórzy przynajmniej myśleli, że to, co spotyka Pawła, jest tu Bożą karą dla niego, bo on taki owaki i zamiast, to tak z Księgi Hioba mi się przypomina, zamiast tylko błogosławieństwo, to spotykają go takie, a nie inne rzeczy, nie? Ale to taka...
No mogłoby tak być, natomiast jak gdyby... No tak, ale dobrze by było poszukać jakiegoś fragmentu, tak?
Okay,
który by chociaż... Tak, no jest to pewna koncepcja, natomiast w takich sytuacjach warto po prostu jak gdyby no, mieć jakieś takie fragmenty, jak gdyby ze słowa, które by chociaż pośrednio świadczyły o tym, z których by można było to wyciągnąć takie wnioski. Natomiast
w tym momencie nie przychodzi mi żaden.
No, natomiast jak gdyby Paweł wielokrotnie prowadził dyskusje z nauczycielami żydowskimi, i oni się jemu sprzeciwiali, tak? I wielokrotnie spotykały go przykrości z tego tytułu. I tu mogłoby to też wskazywać na to, że oni w jakiś sposób chcieli poprzez tę presję, żeby Paweł zmienił zdanie, a to wręcz odwrotnie działało. Także to jest też pewna jak gdyby taka interpretacja, ale Paweł pisze sam, że takie rzeczy go spotykały, że taki był jego odbiór i on o tym wie. Więc jak gdyby tutaj się dowiadujemy rzeczy, których w zasadzie no, ciężko gdziekolwiek znaleźć jakieś takie konkretne opisy tych sytuacji.
Ale jeśli tutaj weźmiemy to, wstawimy właśnie jako wyćwiczony na przykład, bo to też takie tłumaczenie może być.
A jednak nie zabity.
To wtedy mamy poparcie, że Paweł był przez Boga ćwiczony, doświadczany.
Różnymi próbami. Tak też można.
Żyje.
Tak, tak, taka jak gdyby koncepcja też jest. Chodzi o to, że jak gdyby tutaj Paweł sam pisze, co go spotyka i jak był odbierany. Czyli jak gdyby mamy, tutaj mamy bardzo dużo informacji bezpośrednio od Pawła i możemy się dowiedzieć pewnych rzeczy, których z innych jak gdyby listów, wydarzeń nie do końca można to wyczytać. Natomiast jak gdyby Paweł sam o tym mówi, więc na ile się da, należy to traktować dosłownie, tak? Biorąc pod uwagę również, że Paweł mówi, pisze to, co pisze, nie szukajcie między wierszami. A jeżeli są jakieś wydarzenia, to należy ich szukać na przykład w Dziejach Apostolskich, tak? Jeśli się da. A jak się nie da, to zostawić, przyjąć tak, jak jest napisane, bo jak gdyby to jest pewien przekaz Pawła, bardzo osobisty. To jest bardzo osobisty przekaz Pawła i on sam mówi, co go spotyka. Więc jak gdyby to może być jedyne miejsce, w którym się dowiadujemy czegoś o Pawle i próżno szukać w innych miejscach. I wtedy najlepiej, jeżeli się da, przyjąć to tak, jak jest napisane. Bo tutaj będzie sporo takich fragmentów jeszcze, które będą miały jak gdyby informacje w Dziejach Apostolskich, a takie niektóre, które nie, na przykład o widzeniach Pawła. Mamy tylko dwa fragmenty jeszcze w Biblii, które mówią, że Paweł miał widzenie i w ogóle miał taki czas, że Bóg go nauczał. Tak? A tu dowiadujemy się jeszcze więcej. O trzecim niebie, dowiadujemy się o raju. Tak? Także są takie informacje jak gdyby jednostkowe, jednorazowe. Tak? Są właśnie o tyle ciekawe. Więc dowiadujemy się, że Paweł co? Był karcony, ale nie zabity, wychowywany, czy na przykład tak, jak ta interpretacja tego słowa, bo też może być, że ćwiczony, ale nie zabity. Tak? Smutny, następny werset mówi, a jednocześnie zawsze radosny. Czyli to, co... Tak, jakby smutny, a jednocześnie zawsze radosny, tak? Czyli to jest taka właśnie kwestia, że...
To jest jako smutni.
Jako smutni, tak. Jako smutni, jednocześnie zawsze radośni, bo z wierzchu czasami pewnych rzeczy może nie być widać. Oni mogą być zasmuceni, ale wewnątrz mogą być radośni radością Bożą, tak? Czyli Paweł nie mówi, że cieszy się z postawy Koryntian, ale jednocześnie nie traci radości duchowej, tak, którą ma dzięki temu, że ma społeczność z Bogiem. Więc Paweł jak po prostu tutaj mówi, że ten smutek nie jest taki zwykły, cielesny, przytłaczający, przygnębiający, bo jeżeli jest smutny, to jednocześnie ma radość duchową, tak? Dlatego trwa. Dalej, co jest o nim? Ubogi. Wielu ubogacający, tak? Czyli jest ubogi, no bo Paweł za dużo nie miał, a wielu ubogacał, tak? Tu może chodzić zarówno o ubóstwo materialne, ale tutaj no troszeczkę byłoby trudno tutaj to jak gdyby zinterpretować. A no może również...
Wtedy by chodziło, jakby tą drugą część trzeba byłoby też... zinterpretować materialnie. No,
jakby nic nie ma, a jednak ma wszystko, więc jak gdyby tutaj wskazuje, że jednak chodzi o wartości duchowe, tak, że on jest sam, nie uważa się za tego, co już ma wszystko, tak, sam jest ubogi, ale wielu ubogacający. Tak. Bo dalej też, czy to dalej, czy wcześniej? Ale czy nie jest ubogi duchowo? Ale nie jest.
No, mi się wpisało niechcący.
A, nie jest ubogi duchowo.
Paweł nie był ubogi duchowo. I ja nie widzę tutaj, żeby tak można to było.
Źle powiedziałem. No, złych słów użyłem. To nie chodzi o to, że Paweł jest biedny duchowo, nic nie ma, tak? Tylko, że nie uważa się jak gdyby za tego, który.
Już wszystko.
Tak. Wszystko, tak, wszystko wie i posiada.
W ale tym jest sensie. Ale jest różnica, Darku, między tym. Uważa, że wszystko ma, a jest ubogi. Ja się zastanawiam, czy jednak nie można tutaj po prostu rozumieć, że Paweł właśnie materialnie był ubogi, a jednocześnie był Bogu bogaty i tym ubogacał innych.
Czyli ubóstwo materialne, ubogacenie duchowe, tak? Tak by to było?
Wielu ubogacających, czyli
ubogacał
jest
innych.
Słowo ten ubogi to ptochos i oznacza ubogi, biedny, a nawet żebrzący czy żebrak. Użyte jest, no ale użyte jest też w błogosławieniu ubodzy w duchu. Nie musi być materialne.
Dobrze, wiecie jeszcze...
Ale ubogich zawsze macie koło siebie, czyli może być użyte i w tym znaczeniu, i w tym znaczeniu. Czyli też trzeba się zastanowić nad tym.
Tak, tak, tak.
Ale ja widzę, że to jest tak, jak Ewa powiedziała, że tu nie chodzi o że jest ubogi duchowo, bo on był, nie był duchowo według mnie ubogi. Według mnie on był bardzo bogaty w Bogu. Natomiast jeśli chodzi o materialne, to ja tu widzę, że wiesz, nie posiadał nic, kompletnie nic.
Tak, ale to może się również odnosić do tego, co Paweł o sobie pisze, że miał wszystko i wszystko uznał za nic, czyli wszystko jak gdyby zostawił, to całe bogactwo, które miał, tak, uznanie, które miał. I to jest podobnie jak do Chrystusa, który będąc bogaty stał się biedny. Co to znaczy? No zostawił swoją chwałę i majestat.
Nie chodzi o materialność.
Tak. No to uwaga, ubogi duchowo to znaczy, że sam nic nie może, tylko w Bogu może. Też, no jest kilka jak gdyby możliwości tego fragmentu zrozumienia i no ja się w tej chwili nie podejmuję, żeby wam powiedzieć, która opcja jest najlepsza, tak? Na kontekst patrząc jak gdyby całego listu, kiedy Paweł również mówi o i wspomina o tym, że tak jak bodajże w pierwszym mówi, że Chrystus stał się ubogi, będąc bogaty, stał się biedny. Paweł w liście chyba do Efezjan czy Filipian, już nie pamiętam, mówi, że do Filipian, że wszystko uznał za nic, tak? Mając wszystko. W tym sensie też może być ubogi, że zostawił to wszystko, ale ubogacił innych tym, że zaczął służbę dla Boga, więc, więc to też jest taka, taka jak gdyby możliwość.
Darku, bo jeszcze można zobaczyć do pierwszego listu Koryntian, do czwartego rozdziału, jak Paweł mówi do nich tak, że już królują, już mają wszystko, a ich apostołów Bóg uczynił po prostu jako ostatnich, jakby...
No więc no właśnie może być właśnie ubogi przez to, że no, ale tam jest w kontekście, te ubóstwo jest w kontekście prześladowań, poniżenia, w tym sensie, więc jak gdyby Paweł, dopóki nie opamiętał się i nie zaczął być sługą Jezusa, to był bardzo uznany, znał najwyższych, arcykapłana nawet znał, miał listy bezpośrednio polecające, był kimś, tak, był faryzeuszem z faryzeuszy, Żydem z Żydów, tak? Z pokolenia Beniamina i wszystko to uznał za śmiecie, więc w tym sensie to też nie jest materialne, jak gdyby, niekoniecznie materialne, ale taki ma wymiar duchowy, autorytetu, uznania wśród ludzi, to wszystko zostawił w tym kontekście. Natomiast nie chodzi o to, że Paweł był biedny duchowo, bo miał słabą łączność z Bogiem, czy coś w tym stylu, tak? Ja bym w tą stronę bardziej, jak gdyby to próbował zrozumieć, bo wtedy jestem w stanie, jak gdyby tutaj tymi fragmentami z Pisma Świętego, tą koncepcję łatwiej jest mi poprzeć. Ale oczywiście jest, jak widzicie, kilka, jak gdyby innych. Natomiast no ja tutaj w tym wypadku, jeżeli jest to bogactwo i ubóstwo, to ja bym je jednak w tych samych jak gdyby kryteriach. Jeżeli coś jest niematerialne, to i tu niematerialne, tak? Bardziej bym był w tym kontekście. Aczkolwiek, no wiecie, no tutaj jak gdyby Paweł mówi to, co mówi i możemy w ogóle tego jak gdyby nie interpretować, zostawić to, tak? Spróbować znaleźć odpowiedź w tekście listu, ewentualnie zostawić i przyjąć tak, jak jest, jeżeli nie mamy jakichś konkretnych przesłanek, tak? Bo Paweł nie wyjaśnia tego, jak gdyby tutaj szczególnie dokładnie. Także ja tutaj się jak gdyby nie podejmuję, żeby tutaj jakoś to autoryzować i podawać tutaj jedynie słuszną koncepcję. Tak zaznaczyłem, tylko jak gdyby może niefortunnie. Dziękuję, Ewa, że zabrałaś głos, że nie chodzi o ubóstwo duchowe, że Paweł jest biedny, tak? Ale on nie uważa się teraz za kogoś, tak? Bo mówi mnie poronionemu płodowi. No sorry, ale tak nie mówi człowiek pewny siebie, który uważa się za kogoś, tak? Tak, tak, że on jest teraz kimś. On mówi, ja jestem kimś, bo Chrystus jest kimś. Ja jestem w Chrystusie, tylko mogę cokolwiek zrobić. Także ja bym w tą stronę jak gdyby ciągnął, ale oczywiście no, równie dobrze może chodzić o ubóstwo materialne. Natomiast no, tutaj jak gdyby no tak bardziej bym to traktował jednak w sferze niematerialnej i to ubóstwo i ubogacenie jest niematerialne bardziej. Jakby nic nie ma, a jednak ma wszystko, tak? Także ja mówię, nie upieram się, natomiast
wydaje,
jak gdyby
się,
bardziej...
Że kilka koncepcji można tutaj za pomocą samego listu i innych miejsc, które można poprzeć i żadne jakby z nich nie będzie kłamstwem interpretacyjnym, tak? Ale no,
co Paweł ma na myśli,
właśnie, to nie
tego
Pawła
nie wiemy. Także,
także
o to mi właśnie chodzi, że nie można zapytać Pawła i on tu wprost nie wyjaśnia, o co dokładnie mu chodzi.
A tym bardziej, jeżeli mamy słowa, które można odnosić właśnie i do bogactwa materialnego i duchowego. Do tego, że jest ubogi materialnie albo w inny sposób, niematerialnie.
Tak.
Także tu ciężko to...
Tak, tak, ale może być również, że ubóstwo...
Ale okej, to jest przekonujące to, co powiedziałeś, ale... on sam siebie nie uważa za kogoś, prawda? On wie tylko, że on po prostu jest w Chrystusie, jest po prostu sługą Bożym, a o sobie mówi jako o sobie właśnie, że jest ostatni, prawda?
Tak.
Że nawet nie jest godzien nazywać się apostołem. To tu rzeczywiście tak można to wtedy połączyć, bo o tym nie pomyślałam.
Jest komentarz do ubodzy w duchu, błogosławieni w duchu, ubodzy w duchu albo wejmoni będą pocieszeni, ubodzy w duchu jest określeniem, którego nie używamy często, to znaczy ubodzy w duchu być może najbardziej logicznym, racjonalnym, zależnie tego z kimś, kto jest ubogi z natury. Ten, kto jest ubogi z natury, nie jest w stanie sam zaspokoić swoich fizycznych potrzeb, dlatego ubodzy w duchu znają, że muszą szukać innego źródła.
Będziemy to przerabiać przy
wiecie, no, tak. Powiem Ci, Grzesiu, że to już takie jest wypracowanie, powiem Ci szczerze, to no tak, no ktoś tak uważa, tak, ale to dla mnie jest za bardzo takie trochę za bardzo filozoficzne. Wydaje mi się, że jak Paweł pisał, to starał się pisać prosto, tak.
Sam żeby jednak,
żeby nie czytać, tak. Tak. Natomiast poza tym to jest, Grzesio przysyła, chodzi o wytłumaczenie ubodzy w duchu, tak? To jest zupełnie z innego fragmentu, więc ja jak gdyby to zupełnie, to jest odnośnik do Mateusza i tam ktoś komentuje tamto, tak? Jak gdyby, zastanawiam się, czy...
Dojdziemy do tego i tak. Będziemy się razem
no,
zastanawiać,
w niedzielę
bo to
mamy.
Jest bardzo trudne.
Tak, tak, do kogo Paweł to mówi, do kogo Jezus to mówi, tak. W jakim kontekście, do czego się odnosi, tak? Do czego w ogóle? Natomiast tutaj też, no jeszcze jeden jest jak gdyby taka koncepcja, że jeśli ubogi, a wielu ubogacający, to jest ubogi materialnie, ubogacający duchowo, tak jakby nic nie mający, materialny, a jednak mający wszystko duchowe. To jest jeszcze pewna koncepcja jedna, ale mówię, no nie zapytamy Pawła. Ja jak gdyby mi bardziej przekonuje ta kwestia, że Paweł jak gdyby no nie uważał się teraz za kogoś i tu jak gdyby w tym kontekście, ale jak gdyby widzimy, że Paweł tak, jest ubogi, ale ubogacający. Jakby nic nie miał, a ma wszystko. No to wiemy, że te wszystko, to nie chodzi o dobra materialne. Paweł ma wszystko, bo ma społeczność z Chrystusem. Ma nadzieję wieczności, bycia z Panem. To jest to wszystko. On mówi, wszystko inne jest śmiecie. Ja czekam na ten dzień.
Czy ta druga...
Wiesz, to jest jeszcze jedna myśl taka. Mhm. Nie ma sens, ale zobacz. Że, bo tutaj są takie zestawienia, prawda? Co Koryntianie o nim myślą albo słyszeli z tym, co on wie o sobie, prawda? To może tak być, że oni go uważali po prostu za takie nic, a on jednak wie, że wielu bogaca nie.
No właśnie o to chodzi. Dobrze, Ewa, że to powiedziałaś. Bo Paweł nie pisze tego bez powodu wszystkiego. Paweł pokazuje i mówi pewne rzeczy, bo wiele osób właśnie w Koryncie, w Grecji źle na niego patrzyło. Oceniali go właśnie w ten sposób, jaki tutaj Paweł pisze, w taki negatywny sposób. Często ludzie mieli o nim takie zdanie i Paweł mówi, ale mimo, że niektórzy mnie tak uważają, to tak nie jest. Mimo, że tak, to jednak inaczej. Jak gdyby i skoro pisze to do nich, to ludzie słysząc pewne rzeczy o nim, wiedząc pewne rzeczy, oni mieli o nim wyrobione zdanie i dlatego go nie chcieli słuchać, bo kogo słuchać? Kogo? Kogo? Który o nim myślę? Także dlatego to w kontekście jest i bardzo, bardzo trafnie, Ewa, to zauważasz. Że po prostu te porównania są takie, co Paweł wie o sobie i co inni o nim mówią. A ci, którzy czytają, już wiedzą, kto tak o nim myśli i mówi. Bo dalej co mówi, zobaczcie. 11 werset.
Nasze usta otworzyły się przed wami, nasze serce się rozszerzyło.
Czyli Paweł mówi, to co ja wcześniej teraz do was mówiłem, to co to jest? Szczerze do was mówię, z serca, z miłości, dzielę się wam, z wami swoimi osobistymi odczuciami. Uważa Koryntian za swoje dzieci. Co w 12?
Darku, jeszcze tak na chwilę odnośnie do tego, co Ewa mówiła.
Tak.
Później... dojdziemy, ale można wspomnieć, że no bo co mówił w 10, nie? Że listy wprawdzie ważkie i mocne, no ale wygląd lichy, nie?
Tak, ale więc... tak, ale właśnie chodzi o to, widzicie, jak my studiujemy, tak, dobrze, że wspominasz o tym, natomiast jak my studiujemy, rozważamy te rozdziały po kolei, to ja zawsze zachęcam, żeby po prostu usiąść potem może z 10-15 minut w tym samym dniu przed rano czy po południu, kto ma czas, i przeczytać tylko wnioski z każdego rozdziału. Bo jak gdyby te najważniejsze rzeczy, jak się pamięta, to potem, kiedy przechodzimy do kolejnych rzeczy, one się sumują. A jak nie powtórzymy tych wniosków, nie przeczytamy tych notatek, to one umykają, bo my zapominamy po 3 tygodniach, co było w drugim rozdziale. A sami wiecie, no nie jesteśmy w stanie przestudiować wszystkiego na raz. Więc jak człowiek sobie przypomina pewne rzeczy, przeczyta, przynajmniej przejrzy to, to już mu się ułoży pewien rzecz, poprzypominają mu się pewne rzeczy. Także dlatego warto po prostu sobie jak gdyby powtarzać te wnioski, przeczytać raz czy dwa w tygodniu, żeby pamiętać. To prawda. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy teraz do Koryntian, bo tutaj o nich stosunkowo mniej mamy, tak? Bo mamy w pierwszym wersecie, że co? Czyli są uczestnikami łaski Bożej?
Tak.
Są, ale co może, w jakim niebezpieczeństwie są?
Że
nadaremno ją przyjęli, tak? Są w niebezpieczeństwie, bo może się okazać, że tą łaskę przyjęli nadaremno. Mhm. Zobaczcie, 12 werset co mówi? Od kogo się dowiadują, że ich kocha? Od Pawła, czyli wiedzą, że jak gdyby po drugiej stronie jest człowiek, który ich szczerze kocha. No to czego by się można było spodziewać? Jeżeli wiesz, że ktoś cię szczerze darzy miłością i ty jesteś przepełniony Bożą miłością, to będziesz wyrachowany? Będziesz tego czerpał korzyści albo robił komuś na złość? W życiu. W życiu.
Chyba, że tak nie jest.
Wielu ludzi by chciało mieć po drugiej stronie osobę, która by była wobec nich szczera, szczerze ich kochała, bez względu na sytuację, żeby była wsparciem. Każdy w sercu gdzieś głęboko potrzebuje takiego oparcia. Takiej osoby, na której by mógł polegać. Tak? I teraz wyobraźcie sobie, Paweł mówi, ja jestem taką osobą w stosunku do was. Macie Chrystusa, ale macie również po drugiej stronie sługę Chrystusa, który chce dla was tylko dobrze. I zobaczcie, jaka jest postawa Koryntian w 13 wersecie. Odwzajemniają to uczucie?
Nie.
Po co pisać takie słowa komuś, kto wie, że cię kocha tą samą miłością? Paweł stwierdza, u was jest ciasno dla nas w waszych sercach. Nie odwzajemniają tego uczucia. Mają o Pawle poślednie zdanie. No słuchajcie, cała właśnie te Pawła wywód pokazuje, co myślą o nim ludzie, a jak jest naprawdę. Niezbyt mu przychylni. Czyli nie odwzajemniają uczucia Pawła i mają o nim nie najlepsze zdanie. Nie kochają go tak, jak on kocha ich. I zobaczcie dalej, jak gdyby w 14 wersecie 17-18, bo tutaj jak gdyby Paweł cytuje w 17-18 Księgi Mojżeszowe. Natomiast zobaczcie, co im przeszkadza. W czym jest problem? Paweł mówi, rozszerzcie się i wy. I co w 14 od razu mówi? Czyli co jest na przeszkodzie, żeby oni traktowali Pawła tak jak Paweł ich.
Ich jakieś tutaj powiązania chyba.
Z niewierzącymi.
Jakieś układy.
Z niewierzącymi.
Niewierzących.
Społeczność z bożkami, czyli tu chodzi, z tego co widać, chodzi również o nie tylko takie, że tam ktoś z kimś towarzyszy, czy tam je, ale tu już również jak gdyby wprzęgając się w jedno jarzmo z niewierzącymi, wprzęgają się również w jedno jarzmo duchowo.
To jest już jakieś poważniejsze.
Poważniejsza sprawa. Oni się mieszają z niewierzącymi i Paweł tutaj cytuje, tak? Księgi Mojżeszowe, co mówi Bóg do Izraela, tak? I Paweł to cytuje, odnosząc to do... Tak. Słowami z Pisma mówi, jak powinni oni postępować, tak? Czyli cytując Pisma. Czyli stoi na przeszkodzie ich grzech. Bo Paweł im... Popatrzcie, Paweł im mówi o tym, im się to nie podoba, jeżeli ty komuś coś mówisz z życia. Szczerze mu mówisz, że w jego życiu jest nie w porządku, albo zadajesz mu niewygodne pytanie, albo stwierdzenie, z którym on nie bardzo się zgadza, to co, on się nastawia do ciebie?
Negatywnie.
No, najczęściej nastawia się negatywnie, chyba że jest, ma otwarte serce i przyjmuje napomnienie, tak? To jest inna sytuacja, ale oni się nastawiają do Pawła. Efekt? No, serca ich się kurczą w stosunku do Pawła. Dlaczego? Bo Paweł mówi, to jest złe. Najlepiej, żeby pochwalił. Czyli na przeszkodzie stoi ich niepobożne życie. Ich kompromis z grzesznikami. Kompromis. A Paweł mówi, to jest złe. I mówi, rozszerzcie się, nie wprzęgajcie się w jarzmo, a będziecie ludem Pana i nie będzie problemu z waszym sercem. Czyli to jest u nich problem, że jak dzieci Boże mają chodzić w czystości, a oni w tej czystości nie chodzą. I automatycznie, skoro tu im się serce otwiera, no to tu na Pawła im się zawęża. Nie może być i tu szeroko. W dodatku, że Paweł mówi od Boga. Opamiętajcie się. Nawróćcie się. Toż ja już nawrócony. To ile mam się razy nawracać?
Pojednajcie się z Bogiem.
Tak, to już ja się już jednałem. Pojednałem. Ile razy mam się jednać? No, tyle razy, ile zgrzeszysz. A oni tacy mądrzy, to powinni wiedzieć, o czym Paweł mówi, nie? Że nie chodzi mu o te pierwsze pojednanie, w którym otrzymali ducha, tylko o pojednanie się, wyrwanie się z grzechu, tak? Opamiętanie się. Skoro są mądrzy tacy, no to powinni rozumieć. No nie trzeba im pewnie tego tłumaczyć. Okazuje się, że trzeba. Czyli zobaczcie, wnioski jakie. O Pawle. Czyli co, że choć ludzie źle mówią o Pawle, tak? Jeszcze jedną rzecz dopiszę. Czyli co, kocha i napomina Koryntian jak swoje dzieci. Ma z tego powodu co? Radość czy smutek z tej służby? Przejmuje się tym, co inni o nim mówią? On wie, jak jest. Choć inni o nim mają inne zdanie, to Paweł wie, jak jest, tak?
Nie odbieram to Bożej radości ze służby.
Tak, bo on zna prawdę. Natomiast nie jest mu wesoło, że inni o nim mają złe zdanie i to jest nieprawda. Wykręcony, wykrzywiony obraz Pawła. Postrzegany jest inaczej, a jest inaczej. Pomimo postawy Koryntian, jego serce się kurczy na nich? Nie. Dlaczego? Bo jaki on jest? On jest w porządku.
Nie zmienił swojej postawy. Pomimo tego, że nie jesteś.
Tak. No bo gdyby zmienił postawę, to by nic nie mówił już. A skoro mówi, to jest przejaw troski. Czyli sam fakt, że Paweł pisze do nich, żeby naprostowali swoje drogi, jest przejawem troski i miłości. Teraz pytanie, co oni zrobią? A o Koryntianach? Są uczestnikami łaski Bożej? Co, dobrze z tego korzystają? Nie. Lekceważą tę łaskę poprzez swoje postępowanie. Co jeszcze o nich wiemy? Jeszcze ze dwa zdania. Tak. A co im przeszkadza? No właśnie, ten właśnie ich niepobożne życie, bo on im prawdę mówi, tak?
I taka przyjaźń ze światem im przeszkadza, no bo to ta obce jarzmo z niewierzącymi, no to jest taka przyjaźń ze światem.
Tak. Miłość do świata, Martyna pisze. Tak. To im przeszkadza. To im przeszkadza.
Ciekawe, co zamknięte serce na apostoła Jezusa Chrystusa, a otwarte na świat.
Dopóki nie zrobią porządku w tamtej sferze, to ich postawa względem Pawła i tego, co mówi, też się nie zmieni.
To jest ciekawy temat w ogóle, jak się to wszystko układa, to im więcej wiecie, im bardziej jak gdyby analizuję to wszystko, to widzę, że są dwie możliwości. Z jednej strony możesz powiedzieć, że ktoś nawrócony nie może tak żyć, więc to są nienawróceni ludzie, których Paweł grzecznościowo nazywa nawróconymi. No to kłamie. Mamy Pawła kłamcę. Czyli Paweł mówi, mówię to, co mówię, to on nie mówi to, co mówi. A z drugiej strony no niestety, wierzący, którzy uwierzyli, mogą tak żyć i mogą brać łaskę nadaremną. I może się wydarzyć to, co studiowaliśmy w liście do Hebrajczyków. Więc to nie jest tak, że nawrócony to już pobożny. Można zacząć żyć niewłaściwie. Będąc nawet, starając się i tak tutaj wszystko, tylko że pójdziesz cielesną mądrością i zaczynasz pomału wsiąkać w niewłaściwe postępowanie. Więc jak gdyby z jednej strony, ja oczywiście wiem, że Paweł mówi prawdę, nie zakładam, że on tu manipuluje i mówi im coś, co nie jest. Więc im bardziej to wszystko studiuję, tym bardziej obca jest mi nauka predestynacji. Czyli tego, że Bóg powołuje i Bóg cię potem mówi, żebyś ty żył pobożnie, a jak ty nie żyjesz pobożnie, znaczy, że ty jesteś nienawrócony. Jak gdyby coraz dalej jestem od tego, bo widzę w Słowie Bożym, Słowo Boże kompletnie coś innego mówi. Bo musiałbym z drugiej strony stwierdzić, że Paweł jest kłamcą. Tak na marginesie, jak gdyby, że im bardziej te właśnie fragmenty czytam, tym bardziej sobie uświadamiam, że kiedyś człowiek po kawałku to widział, tak? Zrozumiał, a teraz tylko coraz bardziej się utwierdzasz w tym, jak gdyby. Coraz bardziej, jak gdyby Słowo Boże w pośredni sposób utwierdza tylko w tym. Że nawrócony to nie znaczy żyjący jak pod linijkę. Można być nawróconym, przyjąć łaskę Bożą i źle postępować. Natomiast można oczywiście nie przyjąć. Może to być falsyfikat. Natomiast Paweł pisze do wierzących. Nawet jeśli byli wśród nich, no to oni nie byli eklezją, tak jak sobie mówiliśmy. Mogli tam być, ale nie liczą się jako eklezja. Nie mają ducha. A Paweł pisze do tych, którzy mają ducha. Więc jak gdyby nawet jeśli wśród tych ludzi byli tacy, którzy ducha nie mieli, to nie do nich jest ten list. Prosta sprawa. To co?
To jest tak? Wszystko też ostrzeżenie dla nas teraz, tak? Jeżeli w naszej głowie pojawiłaby się taka myśl, taki pomysł, a co tam, jestem z Bogiem pojednany, nic mi już nie grozi. No to spójrz na Koryntian. Oni też tak myśleli, a tu potrzebowali takiego napomnienia.
Tak. Słuchajcie, to czytajmy siódmy rozdział. Siódmy rozdział, jeszcze może uda nam się ten siódmy rozdział zrobić. Siódmy rozdział.
Może ja, mogę ja? Mhm. Mając więc te obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Przyjmijcie nas, nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie wykorzystaliśmy. Nie mówię tego, aby was potępiać. Wcześniej bowiem powiedziałem, że jesteście w naszych sercach na wspólną śmierć i wspólne życie. Mam wielką swobodę w mówieniu do was. Bardzo się wami lubię. Jestem pełen pociechy. Obfituję w radość w każdym naszym ucisku. Kiedy bowiem przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie zaznało żadnego odpoczynku, ale zewsząd byliśmy uciśnieni. Na zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. Lecz Bóg, który pociesza uniżonych, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. A nie tylko przez jego przybycie, ale też przez pociechę, jakiej doznał wśród was, gdy opowiedział nam o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej gorliwości względem mnie, także uradowałem się jeszcze bardziej. Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego. A mimo, że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę, to teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło w was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary. We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. Dlatego chociaż pisałem do was, nie pisałem z powodu tego, który wyrządził krzywdę, ani z powodu tego, który krzywdy doznał, lecz aby okazać nasze zatroskanie o was przed Bogiem. Tak więc zostaliśmy pocieszeni waszą pociechą, a jeszcze bardziej uradowaliśmy się radością Tytusa, bo jego duch został pokrzepiony przez was wszystkich. Bo jeśli w czymś chlubiłem się wami przed nim, nie zostałem zawstydzony. Lecz tak, jak mówiliśmy wam wszystko zgodnie z prawdą, tak też nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdziwa. A jego serce jeszcze bardziej skłania się ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem. Raduję się więc, że we wszystkim mogę wam ufać.
Okej. Okay. To co, mamy drugi werset? Co w nim jest? Chętnie jest przyjmowany?
Nie.
Niechętnie go przyjmują. Niechętnie jest przyjmowany, pomimo, że co? Nikogo nie skrzywdził, nikogo nie zepsuł, nikogo nie wykorzystał, nikt mu nie ma nic do zarzucenia z tych spraw. Co dalej mamy? Zobaczcie o Pawle. Trzeci werset.
Nie chcę potępiać.
Czyli tymi słowami, którymi wcześniej mówi, to co mówi wcześniej, to mogły zostać odebrane jako potępienie, jako przytyczek. A Paweł mówi, ale ja nie mówię tego, żeby was potępić, skrytykować, wskazując was, wasz brak miłości. Czyli nie chodzi o takie bezsensowne potępienie. Paweł mówi, że dlaczego to robi? Bo kocha ich na śmierć i wspólne życie. Na wspólną śmierć i wspólne życie. Czyli to, co Paweł do nich mówi, wykazując im brak miłości, złe postępowanie, to, że go nie przyjmują, chociaż nikomu krzywdy nie zrobił, tak? To nie mówi tego po to, żeby ich bezsensownie potępić, ale dlaczego? Dlatego, że ich kocha. Tak. Bo jesteście w naszych sercach na wspólną śmierć i wspólne życie. Co dalej mamy? Zobaczcie, czwarty werset.
Mówię to swobodą w mówieniu, bo chlubi się nim.
Tak. Ma swobodę w mówieniu do nich, chlubi się Koryntianami. Jak myślicie, Paweł to, co pisze, mówi pochopnie, czy to jest przemyślane? On wie o tym? Czy tak on mówi, bo coś, nagle, triach?
Znając Pawła, no to raczej jest przemyślane.
On dostał te informacje, Tytus mu przyniósł, tak? On wie, co się tam dzieje, on to przemyślał, przeanalizował, zna Koryntian. I to jest list, który jest wynikiem przemyśleń. Wiecie, czasami można pochopnie coś powiedzieć. Źle coś tam, ale nie, on ma informacje z kilku źródeł. To jest przemyślane słowa, Paweł mówi. Więc to, co ja do was mówię, to nie jest jakieś takie od, bo powiedział, tak? Nie, to jest wszystko przemyślane. Czyli...
Tym bardziej, że jest to w liście. Listu nie pisało się w 5 minut.
Tak. Ten list mógł powstawać nawet nie jeden dzień. W każdym bądź razie, co jest bardzo ważne, to jest wszystko przemyślane, co Paweł mówi. On wie, co pisze, tak? Czyli chlubi się Koryntianami i ma swobodę w mówieniu do nich. On mówi, jak się rzeczy mają, tak? Jest pełen pociechy i obfituje w radość w każdym ucisku. Mówi, że z nim jest wszystko w porządku, jest pełen pociechy, obfituje w każdym ucisku. Kiedy przybył do Macedonii, to co? Ciało nie zeznało jego odpoczynku, tak? Bo byli uciśnieni na zewnątrz, a wewnątrz? Czyli nie dość, że z zewnątrz były problemy w Macedonii, to jeszcze obawy wewnątrz. Kto go pocieszył?
Bóg
przez przybycie Tytusa go pocieszył. Bóg. Oczywiście Tytus był tą osobą, tak? Ale to Bóg posłużył się Tytusem. Zauważacie, jak Paweł wiele razy mówi Bóg przez kogoś, tak? Bóg zrobił to i tamto przeze mnie. Przez tego i tego. Bóg to i to. Dzięki Bogu. Poprzez Boga, tak? Paweł bardzo często to mówi, wskazując, że wszystko, jak gdyby to, co jest jego udziałem, to, co dzieje się dobrego w jego życiu, to jest wszystko dzięki Bogu. A to, co się dzieje złe, Bóg daje siłę, żeby to przejść, tak? Czyli zawsze, zawsze jak gdyby Bóg jest na pierwszym miejscu, Paweł. Bóg pociesza uniżonych. Pocieszył nas przez przybycie Tytusa, czyli są uniżeni przed Bogiem. Nie są, nie wywyższają się, tak? Z czego się cieszy? Zobaczcie dalej.
Z wiadomości, które ty tu słyszymy.
Tak, z wiadomości, że Koryntianie co? Tęsknią za nim, tak?
Za nim. Mhm.
Dobrze. Czyli Tytus przyniósł wiadomość. Koryntianie powiedzieli Tytusowi, że tęsknią za nim. I Paweł się z tego cieszy. Ciekawe. Tęsknił za nim, a jest problem z przyjściem, nie? Jak to jest? Jedni tęsknią, drudzy nie tęsknią. Paweł się nie zastanawia, czy mówią prawdę, czy mówią nieprawdę. Przyjmuje to jako dobrą monetę. Tęsknią, to tęsknią. O waszym płaczu, o waszej gorliwości względem mnie także uradowałem się jeszcze bardziej. Co wiemy w 8 wersecie? A żałuje tego?
Nie żałuję tego.
Czym zasmucił?
Listem.
Listem? Jakim listem? No tym wcześniej, tak? Zasmucił ich. Wiemy, co tam napisał, tak? Dużo rzeczy im wskazał niewłaściwych i oni go przeczytali. Efekt jaki? No, wielce obrażeni, tak? Ale mówi, jak długo to trwało? No nie, na chwilę was tylko zasmuciłem, tak? Ale nie żałuję tego. Paweł nie żałuje tego, co napisał w tamtym liście. Ale co? Zobaczcie, co dalej mówi. Przeczytajcie jeszcze raz. Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego. A mimo, że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę, to teraz raduję się. Był moment, że Paweł jak gdyby...
Zastanawiał się.
Czy dobrze?
Tak, ale mówi, nie żałuję teraz, bo widzę, że...
Zobaczył efekt.
Efekt, tak, że warto było. Tak? Może niepotrzebnie, tak, zastanawiał się, ale mówi, nie żałuję. Nie żałuję. Zastanawiał się, ale
dlatego,
teraz mówi...
że ten smutek ich przyniósł upamiętanie.
Tak, tak. To nie w sensie, że Paweł żałuje, że w ogóle ten list napisał, tylko że, żeby... Gdyby on napisał list, popatrzcie dalej, a on nie przyniósł efektu, żałowałby Paweł? Na próżno. Z tego żal by był, że smutek światowy. Zasmucili się, obrazili się i nic z tego
można
nie wynikło.
Można było nie pisać, na to samo by wyszło.
W tym sensie smutek, a nie, że Paweł im prawdę napisał. Paweł nie żałował, że pisał prawdę. Trzeba w kontekście zobaczyć, o jaki smutek chodzi. Nie, że Paweł nie żał, jak gdyby był smutny, ale z jakiego powodu? Że mi nie przyniósł efektu. Ale mówi, teraz się cieszę. Dlaczego? Cieszy się. Tak. Raduje się, że smutek Koryntian zamienił się w pokutę, tak? Paweł się cieszy z tego powodu. Czyli zobaczcie, miłość Pawła czym owocuje? Radość Paweł ma z czego? Że Koryntianie zrozumieli coś tam, tak? I naprawili to. Jak się o tym dowiedzieli, jak Paweł im to wskazał, to nagle zaczęła się pokuta w tej materii. Cieszy się Paweł z tego? Tak. Bo taki był jego zamiar. Żeby przeczytali i naprawili to. Czego był przejawem jego list? Zobaczcie w 12 wersecie.
Troski o nich przed Bogiem.
Tak, troski o dobro Koryntian przed Bogiem. Pawła jak gdyby intencją jest troska o dobro Koryntian przed Bogiem. 13, zobaczcie. Cieszy się z czego? Co go cieszy? Zostaliśmy pocieszeni waszą pociechą. A co to była? Jak oni pocieszyli Pawła? Swoim zachowaniem. Czyli ich pociecha to była zmiana postępowania w tej sprawie. Tak? W dodatku, że co? Zobaczcie, co on robił takiego w 14 wersecie. Chwał Tytusa, to przedstawiał Koryntian w dobrym świetle. I mówi, cieszę się, że wyście nie dali plamy, mówiąc kolokwialnie, tak? Że jednak tutaj w tej sprawie okazaliście się czyści.
Próba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.
Tak. Że wy w tej sprawie zachowaliście się jak trzeba, tak? Bo tam się
teraz... Paweł miał wątpliwość, no jak...
O Koryntian,
jak to wyjdzie? Nie?
No, nie wiedział jak wyjdzie. Z czego się raduje? W 16. Że może im we wszystkim ufać. Zadziwia mnie Paweł, wiecie? Przy takiej postawie z przeciwnej strony taka radość z każdego najdrobniejszego zwycięstwa i taki upór w miłości, ja po prostu jestem zadziwiony, jak to czytam, wiecie? Ja nie wiem, czy bym tak potrafił. To Boża łaska, wiecie, Boża to miłość. Boże prowadzenie, to Boży Duch w Pawle działa. Ja po prostu jestem zadziwiony jego uporem w miłości do Koryntian. I radością z każdej najmniejszej rzeczy, każdy przejaw pozytywny z ich strony, on odbiera jako wiecie, o takie coś wielkiego, wiecie, jakby to była góra ogromna. To są takie drobne rzeczy. Pośród masy nieprzyjemności. A Paweł to odbiera i robi z tego, wiecie, zigły widły takie, nie? W ten sposób to odbiera, zobaczcie, jaka jest postawa tego człowieka. Cały Paweł. Ma w swoim sercu szczerą miłość do Koryntian. Cieszy się, że Koryntianie załatwili tą sprawę, tak? Że nie zawiedli go w tej sprawie. Raduje się z każdego najdrobniejszego zwycięstwa. Jak gdyby z każdego najmniejszego posłuszeństwa z ich strony. Bo przecież pisze o nieposłuszeństwie, słuchajcie, wiele rzeczy. Ale w tej sprawie cieszy się, że tą sprawę załatwili, tak? Czyli pomimo, że ich napomina, potrafi się cieszyć z każdej załatwionej sprawy, chociażby jednej. Mimo, że jest jeszcze 50 innych, to on się cieszy z tej jednej, słuchajcie. Wiecie, czy... To jest taka lekcja dla nas. Czy my tak potrafimy? Czy jak patrzymy na innych braci, siostry, tak? Może niekoniecznie tak jak my, czy... Ale rozumiecie, czy potrafimy jak gdyby widzieć, że są rzeczy niewłaściwe i mówić, ale cieszyć się z każdej rzeczy, która jest właściwa, tak? Nie zrobił pięciu, ale zrobił jedną, tak? W tym już jest posłuszny Bogu i zastosował się do tego, tak? Czy jak gdyby, wiecie, to jak gdyby w życiu się zdarza, czy my potrafimy mieć postawę takiego Pawła w stosunku do innych braci i sióstr? I nie chodzi o przyklepywanie dla grzechu. Zauważcie, że Paweł, ciesząc się z tej, mówi, ale tu... No nie tak, no. No nie tak. Ale tu mówi, cieszę się, że tu jest dobrze, tak? Czyli on nie mówi, a to tutaj to ja nic nie powiem, tylko pochwalę za to. Nie, no Paweł, zobaczcie, on jest szczery, tak. Tu źle, ale tu cieszę się, że dobrze. Mam wielką radość z tego powodu. I ktoś powie, no to niezły psycholog, tak? Nie, to jest miłość, a nie psychologia. Właśnie to jest miłość, to jest szczere, to nie jest polityka, to nie jest uprawianie dowartościowywania człowieka. Paweł autentycznie się z tego cieszy. Dlaczego? Bo mówi, że będzie wspólne życie razem, kiedy przyjdzie Pan. Słuchajcie, ja mam prośbę, żebyśmy dzisiaj skończyli.